Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Rozdział 10, pierwszy list do Koryntian. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i polegli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Mówię jak do mądrych, osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, choć liczni jesteśmy, jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż więc chcę powiedzieć? Że bożek jest czymś, albo ofiara składana bożkom czymś jest? Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie. O nic nie pytajcie ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeśli zaprosi was kto z niewierzących, a chcecie iść, jedźcie. Wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytajcie ze względu na sumienie. Lecz jeśli ktoś wam powie, to jest ofiarowane bożkom, nie jedźcie ze względu na tego, który to powiedział i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Ale sumieniem mówię nie twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być spotwarzany za to, za co dziękuję? Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Oto Słowo Boże.
Wiele lat temu, zanim jeszcze rozumiałem różnicę w dźwięku między samochodem, silnikiem diesla, a benzyny, pożyczyłem samochód od mojego dobrego znajomego, żeby przeprowadzić się. I wiecie, co się wydarzyło. Po całym dniu pojechałem na stację benzynową i jakoś tak w głowie założyłem, że skoro ta końcówka dystrybutora pasuje do baku, to znaczy, że muszę mieć odpowiednie paliwo. Moja ignorancja, nieświadomość, założenie, że to, co wygląda dobrze, jest dobre, kosztowało mnie dużo pieniędzy i trochę nadwyrężało moją przyjaźń z tym kolegą. Ale mówię o tym, ponieważ dzisiejszy fragment ostrzega nas przed ignorancją, która zakłada, że wszystko jest ok, tylko dlatego, że tak wygląda. I stawka jest o wiele ważniejsza, o wiele większa niż utrata pieniędzy czy przyjaźni. tą stawką jest Twoja wiara, Twoja wieczność. Paweł rozpoczyna ten rozdział słowami: nie bądźcie nieświadomi, w innych tłumaczeniach, nie bądźcie ignorantami, nie bądźcie ludźmi, którzy zakładają coś, co nie jest prawdą. A w wersecie od 2 po 6 pokazuje nam, jak ta nieświadomość doprowadza do duchowej śmierci. Dlatego popatrzmy więc w ten tekst. Paweł zabiera nas do historii Izraela, do Księgi Wyjścia, kiedy Izrael jako lud Boży jest prowadzony przez Boga z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej. I w tych kilku wersetach Paweł kilkakrotnie, aż 5-krotnie mówi wszyscy, wszyscy. A mówi to celowo. I mówi: wszyscy tam ludzie doświadczyli Bożej obecności reprezentowanej przez obłok, który ich prowadziła. To musiało być spektakularne. Wszyscy doświadczyli odkupieńczego aktu Boga. Wszyscy przeszli przez Morze Czerwone po suchym lądzie. To musiało być naprawdę nierutynowe doświadczenie. Wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza, to znaczy stali się częścią rodziny, przywódcy, jako mieli przywódcę jako Mojżesza. Wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, co jest aluzją do jedzenia manny, którym Bóg zapewnił im każdego dnia. Codziennie, zanim coś zjedli, to zobaczyli cud. To musiało być wyjątkowe. Wszyscy pili z duchowej skały, a skałą był Chrystus, co jest niesamowite. Paweł łączy ich obraz picia wody ze skały z Chrystusem, który był tam z nimi. Czyli Chrystus przed inkarnacją w jakiś duchowy sposób, Paweł nam nie tłumaczy, był z Izraelem, z ludem Bożym już wtedy na pustyni. Więc Paweł 5-krotnie mówi: wszyscy. Wszyscy doświadczyli obecności Boga, wszyscy z nich doświadczyli cudów, wszyscy z nich doświadczyli mocy Boga, odkupieńczej mocy Boga, kiedy zostali wyrwani z Egiptu, wszyscy przeszli po suchym lądzie, wszyscy jedli mannę z nieba, wszyscy doświadczyli Bożego cudu, wszyscy zobaczyli Boży obłok. Paweł mówi wszyscy, żeby wreszcie powiedzieć w wersecie 5, a jednak większość z nich nie spodobała się Bogu, ciała ich zaległy pustynią. I teraz widzisz, dlaczego Paweł używa słowa wszyscy, aby pokazać nam, że tak jak wszyscy ci ludzie, którzy myśleli, że należą do Boga, dlatego bo doświadczyli coś w swojej relacji z Bogiem, dlatego bo zobaczyli cuda, myśleli, że Bóg jest z nich zadowolony, ale okazało się, że Bóg nie jest, że Bóg nie jest po ich stronie, tak samo i w naszym życiu. Tylko dlatego, że jesteś częścią Bożej rodziny w sensie fizycznym, tylko dlatego, że przychodzisz do kościoła, tylko dlatego, że doświadczyłeś czegoś w swoim duchowym życiu, tylko dlatego, że dorastałeś w chrześcijańskiej rodzinie, wcale jeszcze nie znaczy, że Bóg jest po twojej stronie. Tak, jesteś częścią wszystkich, tak jak oni byli częścią wszystkich. Życie przed świętym Bogiem to poważna sprawa. Nikt nie zostaje zaakceptowany przez samą przynależność do lokalnego kościoła. Nikt nie staje po właściwej stronie Boga przez wiedzę albo samo czyste duchowe doświadczenie. I następnie Paweł mówi od wersetu 16, w wersecie 6 i w wersecie 11, to wszystko stało się dla naszego przykładu, dla naszego pouczenia, nie dla nich już jest za późno, to wszystko stało się dla naszego pouczenia, dla tych, którzy dosiągnęli koniec wieków. Koniec wieków to znaczy dla tych, którzy żyją po drugiej stronie krzyża. I teraz my jesteśmy w jeszcze bardziej niebezpiecznym czasie i miejscu niż oni. Ponieważ my żyjemy po drugiej stronie krzyża i wiemy, mamy świadomość tego, kim jest Chrystus. Mamy świadomość tego, że zbawienie jest z łaski. Mamy świadomość tego, że zbawienie nie jest z uczynków. Mamy świadomość tego, że potrzebujemy relacji z Bogiem, że Bóg jest Bogiem miłującym i kochającym. I dlatego jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na domniemanie, jeszcze bardziej jesteśmy narażeni na ignorancję, na życie w nieświadomości. Możemy zakładać, że dlatego, że to wiemy, to, że coś wiem, jest tym samym, jak żyć według tej wiedzy. Ja wiem, że nadmierne jedzenie pączków nie jest dla mnie dobre, jedzenie śmieciowego jedzenia nie jest dla mnie dobre. Wiem, że bieganie jest dla mnie dobre. Wiem, że ćwiczenia są dla mnie dobre. Wiem, że zrównoważona dieta jest dla mnie dobra, ale tylko dlatego, że to wiem, jeszcze wcale nie znaczy, że żyję zdrowym życiem. Można mieć dużo wiedzy, a czasami im więcej wiedzy o Bogu posiadasz, tym bardziej możesz być skłonny, aby myśleć, że to, co wiesz, jest tym samym, co życie według tej wiedzy. Że to, co wiesz, jest tym, jakbyś był tą osobą. Dlatego nie domniemajmy. Nie zakładajmy jak oni. To może być zgubne. Dlatego pytanie, które muszę sobie zadać, brzmi: skąd mogę wiedzieć, czy jestem ignorantem, czy nie? I Paweł, aby pozwolić nam odpowiedzieć na to pytanie, daje nam pewien rodzaj osobistej kontroli, osobistego sprawdzianu. Dlatego najpierw w wersecie 6 mówi, abyście nie pożądali złych rzeczy, jak to było w ich przypadku. Abyście nie pożądali złych rzeczy, jak to było w ich przypadku. Co ciekawe, apostoł Paweł nie mówi, abyście nie grzeszyli, ale abyście nie pożądali złych rzeczy. Dlatego, że grzech to coś więcej niż akt grzechu. Grzech to grzeszna natura. Ten werset nie odnosi się do konkretnego grzechu. Jeśli zrobisz ten grzech, to znaczy, że twoje serce nie należy do Boga. Ale raczej chodzi o pewien stan naszego serca przed Bogiem, które nie jest usatysfakcjonowane i które nie kocha Boga, ale kocha grzech bardziej niż Boga. A następnie w wersetach od 7 do 10 Paweł przedstawia nam objawy takiego serca. Serca, które nie jest, które nie należy do Boga. I zauważcie, Paweł mówi, to jest pewien obraz, którego nie chcecie widzieć w swoim życiu. Od wersetu 7 po werset 10. To jest obraz, to jest to, czego nie chcesz widzieć w swoim sercu. A kiedy to widzisz, a jeśli to zobaczysz, to nie bądź ignorantem. Nie domniemaj. Nie zakładaj, że wszystko jest ok, jeśli widzisz te objawy w swoim sercu. Czym one są? Przypatrzmy się. Werset 7. Ich serca były pozbawione zdolności panowania nad sobą. Byli uzależnieni od pobłażania swoim pragnieniom. Jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. Ich serca były pozbawione zdolności panowania nad sobą. Byli uzależnieni od pobłażania sobie. I werset 9. Ich serca lekceważyły powagę grzechu. Nie wystawiajcie też na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich. Oni zakładali, że Bóg jest po to, żeby przebaczać i tylko po to, żeby przebaczać. Nieważne jak żyją, nieważne czy żyją w grzechu czy nie, Bóg jest od tego, żeby przebaczać. I werset 10. Byli ceniczni wobec życia. Nie szemrajcie tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Oni szemrali, oni narzekali, co wynikało z ich niezadowolenia Bogiem. To znaczy oni wierzyli, że Bóg nie dowozi, że Bóg nie jest tak dobry, jak mówią o nim, że jest. Popatrzmy. Oto obraz serca uzależniony od pobłażania sobie. Pozbawione samokontroli. Serca, które nie boi się świętości Boga, ale ignoruje powagę grzechu. Serce, które jest niezadowolone z Boga. Paweł mówi, jeśli to jest twoje serce, nie żyj w ignorancji. Nie lekceważ tego. Możesz chodzić do kościoła, możesz być religijny, ale czy robisz to, ponieważ kochasz Boga? Czy jest w twoim życiu grzech, który tak naprawdę cię nie dręczy, który ci nie przeszkadza? Prawda jest taka, że wolisz go bardziej niż Boga? Nie ignoruj tego. Czy jesteś osobą cyniczną i o wiele łatwiej jest ci narzekać, niż być wdzięcznym w życiu? Nie ignoruj tego. Nie przechodź przez te wersety pochopnie. Paweł mówi, to jest napisane dla nas. Dla nas dzisiaj. Dla mnie i dla ciebie. Dla nich jest za późno. To jest napisane dla nas. I ponieważ żyjemy po drugiej stronie krzyża, pozwólcie, że nie mogę patrzeć na te wersety bez świadomości biblijnej teologii, tylko czyli tego, co Biblia mówi jeszcze w innych wersetach. I jestem przekonany, że jeśli jesteś osobą zbawioną, to znaczy jeśli jesteś osobą, która uwierzyła w swoim życiu Jezusowi, a to nie jesteś w stanie, ja uważam, nie jesteś w stanie stracić swojego zbawienia. List do Rzymian mówi o tym, że Bóg nas, a nigdy nic nas nie odłączy od miłości Bożej, ale jednocześnie, jeśli żyjesz życiem totalnie ignoranckim i grzech ci nie przeszkadza, to nie ma dowodu w twoim życiu, że jesteś prawdziwie wierzącą osobą. A dla tych, którzy żyją z Jezusem, dla tych, którzy są nawróconymi osobami, dla tych, którzy zaufali Jezusowi w swoim życiu, ten fragment mówi nam o tym, że Bóg jest świętym Bogiem i On nie pozwoli na grzech w naszym życiu. On nie pozwoli na grzech w naszym życiu. Rzeczy jak upadki, romanse, uzależnienia, one po prostu się nie wydarzają. Ale one wychodzą z serca, które nie jest zadowolone Bogiem. John Owen mówi, albo ty będziesz zabijał grzech, albo grzech zabije ciebie. Albo grzech się nie kończy, albo grzech nie kończy z tobą wtedy, kiedy ty kończysz z grzechem. Grzech zawsze będzie miał swoje konsekwencje. Grzech zawsze zapuka i przyjdzie po ciebie. Widzisz, Bóg pragnie od nas takiego właśnie serca. Serca, które jest zadowolone Bogiem. Serca, które kocha Boga bardziej niż przyjemności grzechu. Serce, które jest bardziej usatysfakcjonowane w miłości Bożej niż w czymkolwiek innym. Więc ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak możemy mieć takie serce? Jak możemy wzrastać w posiadaniu takiego serca? Jak możemy rozwijać takie serce? Tego Paweł w 13 wersecie daje nam odpowiedź. I to, co potrzebujemy, to musimy odzyskać właściwy obraz Boga. Potrzebujemy odzyskać właściwy obraz Boga. Werset 13. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczono ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znaleźć. Zobaczcie, że Paweł nie mówi, nastraszyłem was, a teraz starajcie się bardziej. Ale Paweł mówi nie. Nie mówi starajcie się bardziej, ale mówi, po co potrzebujecie? To potrzebujecie wyraźniej zobaczyć to, kim jest Bóg. Musicie zobaczyć wyraźniej obraz prawdziwego Boga. Po pierwsze mówi, nie traćcie nadziei, Bóg jest potężniejszy. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny i nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. Serce pragnące grzechu kieruje się fałszywym przekonaniem, że nie da się zerwać z grzechem. Tymczasem apostoł Paweł mówi, Bóg jest potężniejszy, a na pewno potężniejszy od grzechu. Nie radź sobie sam, nie próbuj na swoją własną siłę, nie trać nadziei, Bóg jest potężniejszy i Bóg może ci pomóc. Po drugie, Bóg może naprawdę zaspokoić. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znaleźć. Najpopularniejszym kłamstwem grzechu jest to, że jeśli sam nie zaspokoję swoich potrzeb, to Bóg na pewno tego nie zrobi. Bóg może zaspokoić moje potrzeby tylko do pewnego momentu, ale wtedy ja sobie sam muszę pomóc. Tymczasem Paweł mówi, że Bóg jest dobry i wierny. Wierny to znaczy, że Bóg nie tylko da nam siłę do walki z grzechem, ale On zaopiekuje się każdą potrzebą, do której grzech przekonuje nas, że jest w stanie wypełnić tą potrzebę, dla której tam idziemy, ale nie jest. Natomiast Bóg jest. Ponieważ Bóg jest wierny i ponieważ Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Tego właśnie ja i ty potrzebujemy. Potrzebujemy wizji Boga, który jest potężny i który walczy o ciebie i jest wierny, aby zaspokoić każdą twoją potrzebę. Musimy odzyskać wizję prawdziwego Boga, Boga, który jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby. To jest wizja Boga, która przemienia serca, która łamie pięta i łańcuchy grzechu. Czy wierzysz w takiego Boga? Widzisz, naszym głównym problemem jest nie to, czego nie mamy, ale to, że nie żyjemy według tego, co już mamy. Nie żyjemy według tego, że Bóg jest wierny i Bóg jest potężny. Koryntianie mieli ten sam problem i dlatego Paweł od wersetu 14 po 22 przytacza pewien praktyczny przykład z życia zboru w Koryncie, aby nam pomóc i aby dostrzec i uwierzyć właśnie w takiego Boga. Boga, który jest wierny i Boga, który jest potężny. W poprzednich rozdziałach czytaliśmy o tym, że kiedy pójdziecie wcześniej w liście do Koryntian, to przeczytacie, że apostoł Paweł wcześniej już odnosił się do tej sprawy świątyni i składania ofiar w świątyni. I wtedy, w tamtych rozdziałach, Paweł ma dość takie, może nie bezkrytyczne, ale niekonfliktowe podejście do jedzenia mięsa, które przyszło ze świątyni. To znaczy zostało przekazane w świątyni Pafos, gdzie ludzie składali swoje jedzenie dla tych bogów. I Paweł mówi, jeśli to jedzenie z tamtej świątyni trafiło na twój stół, to nie przejmuj się, jeśli nie wiesz o tym, jeśli żyjesz w nieświadomości tego akurat, jeśli po prostu ono tam było, a teraz znalazło się przed tobą i zjesz, nic ci się nie stanie, to jedzenie nie ma jakiejś mocy nad tobą, to nie jest tak, że jakiś demon tam się schował w tym kurczaku. Po prostu, jeśli to jedzenie jest w nieświadomości, nie przejmuj się, nie musisz żyć w lęku. Ale tutaj Paweł ma już problem z świątynią i jedzeniem mięsa z świątyni, dlatego, ponieważ w tym rozdziale okazuje się, że Koryntianie nie tylko jedli to mięso nieświadomie, ale również chodzili do tej świątyni i uczestniczyli w tym dawaniu mięsa tym bożkom, tym demonom. I teraz Paweł mówi, z tym mam już problem, bo kiedy idziecie tam do tej świątyni, to wy nie tylko uczestniczycie tam. Bez względu na to, czy składacie te ofiary, czy nie, czy tylko tam stoicie, uczestniczycie w tym. I Paweł mówi w 22 wersecie coś niesamowitego. Mówi, boję się o was. Boję się o was. Ale czego się boi? Czy on boi się demonów? Czy on boi się opinii ludzi? Czy on boi się złego doświadczenia? Nie, on boi się Boga. On Boga się boi. Widzicie, Kościół w Koryncie miał problem z sercem, który ujawnia się jedynie w ich stosunku do składania ofiar. Oni chodzili do świątyni dlatego, ponieważ w ich oczach Bóg był zbyt mały, aby dbać o to, że oni chodzą do tej świątyni i zbyt mały, aby zaopiekować się ich potrzebami. Bóg miał tylko ograniczoną kontrolę nad życiem, dlatego oni mogli tam chodzić i mogli dbać o siebie samych. Nie postrzegali Boga jako wszechmogącego, który jest w stanie zaspokoić. Brakowało im zdrowej bojaźni pańskiej. To doprowadziło ich do zaniedbania Boga. Wiecie, czego to nas uczy? Spójrzcie. Strach przed grzechem nie powstrzyma cię od grzechu. Strach przed demonami nie powstrzyma cię od grzechu. Strach przed utratą życia nie uchroni cię przed grzechem. To zdrowa wizja prawdziwego, świętego, wiernego, zdolnego do zaspokojenia twoich potrzeb Boga jest w stanie zmienić twoje serce i trzymać się daleko od grzechu. To, czego zabrakło Koryntianom, to wizja prawdziwego Boga, który jest wielki i który jest święty i który potrafi zaspokoić. Ale proszę, zwróćcie uwagę na coś jeszcze. Dokąd Paweł nas stąd zabiera? W wersecie 25 on kontrastuje ten pogański system ofiar ze stołem pańskim. Kontrastuje ten pogański system ofiar ze stołem pańskim. Dlaczego? Ponieważ stół pański to nic innego jak Ewangelia. Ponieważ to właśnie w Ewangelii mamy wzór tego, co tak naprawdę jest naszą siłą do życia i do pokonania grzechu. Bo kiedy przychodzimy do stołu pańskiego, to co widzimy? Widzimy Boga, który jest tak potężny, że nawet śmierć musi się przed Nim pokłonić. Nie chcesz pogrywać z Bogiem, przed którym nawet śmierć musi się pokłonić. Ale z drugiej strony, kiedy przychodzisz do Wieczerzy Pańskiej, to widzisz również Boga, który jest pełny miłości i który poszedł na krzyż, który oddał swoje własne życie za Ciebie. On jest Bogiem pełen miłości i pełen łaski. Więc kiedy przychodzimy do Wieczerzy Pańskiej, kiedy myślimy o Ewangelii, kiedy przypominamy sobie to, co Bóg zrobił dla nas, to właśnie tam, w tym obrazie, w Chrystusie widzimy to, co potrzebujemy, aby zyskać prawdziwy obraz Boga w naszym życiu, że Bóg jest tak potężny, że nie chcesz z Nim pogrywać, ale jest tak pełen miłości, że chcesz do Niego biegnąć. Kiedy twój Bóg będzie tylko potężny, to będziesz od Niego uciekał. Będziesz się Go bał. A kiedy twój Bóg będzie tylko pełen miłości, to będziesz Go ignorował. Bo co Mu do tego? On jest od tego, żeby przebaczać. Ale kiedy twój Bóg będzie Bogiem pełen mocy, ale i pełnym miłości, Bogiem, z którym nie możesz grać i który jest święty i który nie będzie tolerował grzechu, ale z drugiej strony Bogiem, który przebacza, do którego zawsze możesz przyjść i który jest pełen łaski. Tylko taki obraz Boga jest w stanie zmienić twoje serce, jest w stanie uczynić cię człowiekiem według Bożego serca, który ma dowody na to, że Bóg jest prawdziwy i że Bóg jest prawdziwy w twoim życiu i że Bóg jest po twojej stronie. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który dał nam absolutnie wszystko, co potrzebujemy. Że Ty jesteś Bogiem, który potrafi zaspokoić nasze potrzeby. I Ty jesteś Bogiem, do którego chcemy przyjść i powiedzieć: tak, Panie, powierzamy się Tobie jako grzesznicy. Ty jesteś świętym Bogiem, Ty nie będziesz tolerował naszego grzechu, ale tak, Panie, my przyjmujemy Twoją łaskę i Twoją miłość. Daj nam siłę, abyśmy mogli żyć dla Ciebie przed świętym i pełnym miłości Bogiem. Amen.